Dege gedein, ne shiya nach kitaline, a yoish geisha.
Kto raz uczestniczył w wyprawie? Włóczył się po bezdrożach świata. Odkrywał miejsca nieznane. Korzystał z gościny tubylców. Poznawał smak zdobywania. Ten nigdy już nie zadowoli się spacerem. Tam, gdzie inni wbijają wzrok, zaczyna się jego podróż. Za horyzontem.
Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Beata Tomanek. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Katowice, którzy postanowili wyruszyć z nami we wspólną podróż za horyzontem. Fascynujące są podróże. Fascynujące jest poznawanie ludzi na szlaku swojego życia. Jeżeli doświadcza się jednego i drugiego, to właściwie czegoż chcieć więcej? No chyba tylko połączenia jednej i drugiej przyjemności. Poniekąd właśnie tego niedawno doświadczyłam, ale myślę, że to może być zaledwie początek drogi. Oto kilka dni temu poznałam Wojtka i wciąż jestem pod wrażeniem jego nadzwyczajnej, wręcz radosnej energii, która towarzyszyła jego opowieściom o podróżowaniu. Widać, że to pasja jego życia, bardzo ukierunkowana w dodatku z pewną ideą. Składa się na nią preferencja dla wieku 50+, co bardzo mi się podoba. Zdecydowana rezygnacja z biur podróży i przeświadczenie, że każdy może sam zorganizować sobie swoją podróż życia. Wojtek Warzecha, to o nim mówię i to on będzie dzisiaj naszym przewodnikiem w podróżowaniu za horyzontem. Wojtek prowadzi stronę i bloga z plecakiem bez biura. .pl. Koniecznie proszę zajrzeć na tę stronę, najlepiej od razu, niech będzie ilustracją do naszej rozmowy, bo za chwilę właśnie z Wojtkiem Warzechą wyruszymy w daleki świat. Ruszajmy w drogę. Przed nami dzisiaj Peru i Boliwia. Kierunek marzeń dla wielu, również dla mnie. I sądzę, że taka podróż dopiero przede mną, chociaż dzisiaj w nią wyruszymy i wystarczy tylko otworzyć wyobraźnię, zamknąć oczy, no i już się tam jest. A żeby tam dotrzeć w realnym świecie, to jakie należy przedsięwziąć działania?
Trzeba po prostu powiedzieć, że chce się tam pojechać. No i pomyśleć, w których kierunkach, w którym miejscu do Peru chciałoby się, które miejsca chciałoby się odwiedzić. Mnie zafascynowały dwa filmy takie peruwiańskie. Niedaleko Inca Trail do Machu Picchu idzie taka droga do ruin, które nazywają się Chocaquirao. To jest takie siostrzane miasto z Machu Picchu, tylko tam nie można się dostać ani samochodem, można iść piechotą i to idzie się długo. Można iść z mułami i z końmi, żeby było lżej w plecakach. Ale nawet jak się idzie z tymi końmi, z plecakami, z lekkimi plecakami, to się robi przewyższenia każdego dnia rzędu 1100 metrów w dół, 1300 do góry. Potem jest nocleg, potem znowu jest lżej, trochę tam jakieś 800 metrów czy 500. Olbrzymi kompleks ruin świątynnych i miasta w ogóle na wzboczu góry, który w tej chwili jest odkryty gdzieś koło 40-50%, a jest zdecydowanie większy niż Machu Picchu. I tam na trasie praktycznie, jakbyśmy szli, to myśmy spotkali może czwórkę, szóstkę ludzi, gdzie tam na Machu Picchu to w ciągu jednego dnia chodzi, tysiące ludzi wchodzą. Tam jest tak pielgrzymki do, nie wiem, trudno powiedzieć pielgrzymki, naprawdę tłumy ludzi wchodzą na Machu Picchu, myśmy byli na Machu Picchu, a na Chocaquirao można się cieszyć rzeczami, których nie doświadczy się na Machu Picchu. Machu Picchu jest piękny, to nie można powiedzieć. To jak ktoś zobaczy Machu Picchu, jak jest efekt wow, to naprawdę ja to warto zobaczyć, natomiast warto pójść samodzielnie na Chokekirao, bo to jest trasa, która jeszcze przez parę lat będzie bez ludzi, bo w najbliższym czasie Peruwiańczycy budują tam taką kolejkę jak na Kasprowy i tam będzie wjazd i tam będą wtedy tłumy ludzi.
Czyli nie ma w tym przesady, że można ciągle odkrywać świat.
Tam dokładnie można odkrywać. Tam to odkrywanie to jest takie, że tam historia jest na miejscu i idzie się takimi ścieżkami, którymi Indianie chodzili dawno, dawno temu. I teraz te ścieżki wyglądają zupełnie tak samo. Jak ja planowałem trasę, to na mapach Google, czasami na satelitarnych mapach, nie wszystkie ścieżki widać, a oni je do tej pory przechodzą ze swoimi końmi albo mułami i w sandałach bardzo często. Myśmy mieli normalne pełne buty trekkingowe. Oni chodzą tak jak kiedyś dawniej.
No, ale to znaczy, że tą trasę odkryłeś jeszcze będąc tutaj.
Jeszcze będąc tutaj.
Bo ale jak to zrobiłeś?
Zobaczyłem reportaż z peruwiańskiej telewizji, ale na jakimś YouTubie właśnie, że jest coś takiego jak Chokekirao, a słyszałem o Inca Trail, na którym... Inca Trail to jest trasa, którą się idzie do Machu Picchu, którą się wykupuje w specjalnych biurach podróży i tam nie można zrobić Inca Trail, nie można zrobić samodzielnie. Idzie się specjalnym tempem, płaci się różnego rodzaju opłaty. Peru dla osób indywidualnych jest tanie. Jak się bierze wycieczki, które są już opłacane z przewodnikami, z tym wszystkim, to zaczyna być drogie. Więc to była opcja taka, że chcemy zrobić wycieczkę low costową, a z drugiej strony, żeby nie była taka, że będzie pełno ludzi.
Chcemy. To znaczy liczba mnoga, masz taką swoją grupę, w której podróżujecie?
To znaczy ludzie, którzy ze mną chodzą, to się w ogóle zaczęło tak, że ja sobie wymyśliłem kiedyś taką wyprawę Patagonia 50+, bo my wszyscy mamy powyżej 50, a teraz już bliżej 60. No i oni wtedy nie wiedzieli, że ja to organizuję po raz pierwszy i uwierzyli mi, że mogę przygotować wszystko sam. No i po powrocie z Patagonii powiedzieli, czy oni mogą liczyć na to, że wezmę ich kiedyś jeszcze. I to są ludzie, którzy, tak mówię, przyjaźnimy się, to są znajomi znajomych. W ogóle historia z pierwszej wyprawy była bardzo śmieszna, zanim skompletowałem ekipę. Natomiast tutaj już było tak, że oni się sami dopraszali kolejnego terminu, gdzie pojedziemy. Oni generalnie powiedzieli, pojadą tam, gdzie ja pojadę, byleby nie było zbyt wysoko. No, myśmy w tym roku skończyli prawie na 5000 metrów, także to było wysoko. I to są kobiety, które normalnie pracują za biurkiem, to są lekarki i inne i z innych zawodów, gdzie targają plecaki równo. Myśmy mieli muły, to też trzeba powiedzieć, mieliśmy muły, które targały nam większą część rzeczy, natomiast z tymi lekkimi plecakami i tak dostaliśmy w kości. Do Patagonii mieliśmy 8 osób, w Peru było nas piątka, w Dolomity nas była 12, 16, to różnie.
No. Czy to jest grupa otwarta?
Znaczy to jest grupa otwarta, znaczy to tak, to w ogóle nie jest coś takiego zorganizowanego, że nie wiem, ja to biorę na siebie, bo nie mówię, że to lubię, to ja nie lubię organizować tego, ja lubię jechać. Natomiast ja koszmarnie nie lubię, jak coś jest niedopracowane i nagle zaskakują nas pewne rzeczy na miejscu. Bo i tak są takie rzeczy, które nas zaskoczą, ale jak nie przygotujemy tego tutaj, no to już w ogóle czasami może być coś nie tak. Więc oni zdają się na mnie, jak tak potem szukaliśmy w biurach podróży, to gdzieś koło 40% taniej to nas kosztuje.
A możemy powiedzieć ile?
Peru i Boliwia kosztowała nas chyba w granicach 10 tysięcy przez ponad 3 tygodnie. Z tym, że tam było dużo przelotu samolotem, to samoloty dużo robią. No i w Boliwii jest Salar de Uyuni, to jest no, tak kosmiczne miejsce, takie nieziemskie po prostu. Ja chciałem to zobaczyć w porze deszczowej, ale akurat byliśmy w porze suchej, ale i tak warto to zobaczyć. To jest coś pięknego, to jest pustynia solna, to zresztą potem też mogę powiedzieć, to nam trochę dołożyło kosztu, bo tam mieliśmy parę niespodziewanych zdarzeń. Tam był strajk, tam obawialiśmy się, że w ogóle nie wlecimy, a jak wlecimy, to nie wylecimy, bo relacje prasowe były takie, że ludzie na lotnisku koczują, proszą o pomoc, bo w bankomatach nie ma pieniędzy, wody nie ma, no takie kosmiczne rzeczy, co było nieprawdą. Znaczy tam strajk był faktycznie, natomiast tej blokady takiej jako takiej nie było. Natomiast myśmy no, zaryzykowali, bo na lotnisku rano nie było dokładnie nikogo. Myśmy lecieli może z 8-10 osób w samolocie, to było wszystko. No i polecieliśmy, zarezerwowaliśmy samochód jeszcze z Boliwii i okazało się, że znaczy były trzy wersje. Była wersja z kierowcą i pilotem, który mówi po angielsku. Z kierowcą, który mówi tylko po angielsku, ale to znaczy yes, no i to jest wszystko, albo z kierowcą hiszpańskim. Oczywiście ceny były różne, no wybraliśmy tą wersję hiszpańską i to była najlepsza opcja, bo człowiek, który z nami jechał, bardzo się starał, No w ogóle śmieszna rzecz jest taka, że ci moi znajomi po hiszpańsku nie mówią, ja mówię tylko trochę. Ja się uczę hiszpańskiego od niedawna, od czasu jak na Camino zacząłem chodzić, ale to są takie ciekawe sytuacje, kiedy się dogadujemy wbrew pozorom bardzo dobrze, znając tylko podstawy języka.
No tak, no czasem wystarczy chęć do porozumienia się, prawda?
Jak najbardziej.
Ja myślę, że wszyscy to już przeżywaliśmy, że wszystko się da.
Znane.
Dzisiaj naszym gościem jest Wojtek Warzecha, który lansuje podróżowanie z plecakiem bez biura, a my właśnie w takim stylu dzisiaj zwiedzamy Peru i Boliwię.
To najważniejsze jest tak, żeby człowiek chciał tam pojechać i wiedzieli, żebyśmy wiedzieli, co chcemy zobaczyć, a potem to już są tylko przygotowania. To już jest potem czysta technologia, co trzeba zrobić. Bilety zarezerwować noclegi, to wszystko, żeby miało ręce i nogi. A i tak się potem okazuje, że pewne rzeczy wychodzą zupełnie inaczej, bo coś nam się nie spięło. No mieliśmy na przykład na Machu Picchu taką sytuację, że lecąc tam, ja zarezerwowałem większość noclegów, ale przez to, że tam jest różnica czasu jednego dnia, nie załapałem, że robię wszystko jeden dzień później. No jak się połapałem, to wszystkie rezerwacje noclegów przerezerwowałem, natomiast bilety na Machu Picchu nie przerezerwowałem. I tam nie ma możliwości inaczej wejść, jak tylko z biletem danego dnia od określonej porze dnia, bo to są bilety są na pierwszą połowę dnia albo na drugą połowę dnia. No i wchodząc rano na bramki, byliśmy już na bramkach o 6, kiedy otwierają bramki, jest multum ludzi i ta karta do czytnika wchodzi i nie ma, wchodzi i nie ma, wchodzi i nie ma. I pani mówi, to masz na jutro. Ja mówię, jest problem, to ja mam na jutro pociąg z powrotem, to nie ma, na bok w ogóle nie ma możliwości wejścia, bo tam jest mnóstwo ludzi. I to jest jedna rzecz, a druga, wokół Machu Picchu są dwie góry, na które na jedną może wejść 400 osób dziennie, a na drugą 800. No i w ogóle nikt z nami się nie chciał w ogóle rozmawiać, jakiegoś urzędnika albo cokolwiek. Mówię, proszę pana, ja mam na jutro pociąg. Przyjechaliśmy specjalnie stąd z Europy i mamy te bilety tylko na jutro. No to daj te papiery, zobaczymy. Wrócił po 10 minutach i mówi, okej, na teren miasta was wpuszczę, ale przez to, że na górę może wejść tylko 400 i 800 osób, tam już nie wejdziecie. No i w sumie dobrze, bo mieliśmy więcej czasu na same ruiny, bo ruiny są obszerne i tak to by trzeba było w ciągu półtorej godziny zobaczyć ruiny i potem pchać się na górę, skąd jest dosyć ciekawy widok, no ale przez to zyskaliśmy czas na to, żeby przejść po ruinach, pochodzić przez pół dnia, no i wrócić spokojnie.
Czyli nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre.
No generalnie tak. Znaczy, o Peru krążą różne takie dziwne pogłoski, że tam jest niebezpiecznie. To się potem też czasami udziela, że człowiek jedzie w trudniejszą sytuację i nagle się okazuje, że powinienem się bać. A to nieprawda. To znaczy, nie spotkało nas nic takiego, co byśmy moglibyśmy się martwić albo wystraszyć.
Za horyzontem.
Dzisiaj podróżujemy za horyzontem do Peru i Boliwii z Wojtkiem Warzechą. Czy lubisz takie improwizowane podróżowanie?
Ale tak daleko jechać z improwizacją, to bym się bał.
Jakiś mini scenariusz musi być.
To znaczy, ja uważam tak, że można improwizować wtedy, kiedy się jest dobrze do tego przygotowany. To wtedy można robić każdą improwizację. To wtedy można zmieniać w trakcie i takie rzeczy nam się zdarzały. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że żebym nie wiedział, gdzie jadę, nie wiedział, co chcę zobaczyć.
Tam gdzie oczy poniosą.
Tak, gdzie oczy poniosą, to mogę być w górach, kiedy mam mnóstwo czasu i mogę pójść lewo, na lewo, na prawo, prosto i tak, ale jak jestem tam na miejscu i wiem, co chcę zobaczyć, no to już jest pewien reżim tych rzeczy, które muszę zaplanować wcześniej.
Jak się jedzie do takich państw jak Peru czy Boliwia, no to każdy chce zaliczyć, że tak powiem, te główne atrakcje.
Cusco i Machu Picchu.
Titicaca.
Titicaca. Titicaca jest ładniejsza dużo ze strony boliwijskiej niż ze strony peruwiańskiej, bo po stronie peruwiańskiej to jest taka cepelia. Tam ludzie mieszkają na wyspach z trzciny na urost i to jest tak naprawdę tylko dla turystów, a Titicaca po stronie boliwijskiej jest zupełnie inna. Tam jest miasteczko Copacabana, samo miasteczko i Titicaca jest na poziomie ponad 3400 metrów. Widoki są takie naprawdę sielskie i mieliśmy okazję pójść na wschód słońca, gdzie szczyt wzniesienia to był na poziomie tam 150-200 metrów do góry. No to powiem ci, że tam z 3400 na 3600 wejść do góry, to można dostać lekkiej zadyszki. Mimo tego, że myśmy już byli dobrze zaaklimatyzowani.
A w ogóle bardziej Boliwia podobno jest bardziej pierwotna, właśnie do was przemawia, do ciebie, czy jednak Peru z tym całym przemysłem turystycznym?
To znaczy myśmy w Peru omijali ten przemysł turystyczny na tyle, na ile się dało, bo no, oczywiście no, byliśmy w Cusco, żeby zobaczyć Cusco, ale te wszystkie nasze takie treki były z dala od miejsc, w których normalnie wycieczki chodzą. Także tam Lima na przykład jest takim dosyć przykrym miastem, bo to jest stolica, w której część turystyczna jest wydzielona kordonem policji, gdzie są takie miejsca bezpieczne dla turystów, a wszędzie dalej raczej nie proponuje się, żeby tam się zapuszczać. Myśmy szli z jednej dzielnicy do drugiej i w pewnym momencie taka pani z wózkiem szła i mówi, dalej nie idźcie. Więc sama Lima dla turystów, tej części turystycznej starej jest fajna, natomiast dalej już nie do końca. A gdzie myśmy w górach się wypuszczali w zupełny dzicz do ludzi, gdzie tam mieszkało. Byliśmy w wioskach, w których mieszkały trójka, czwórka osób na przykład. I to jest coś pięknego.
No tak, wasza grupa była większa niż...
Tak.
Niż, jak to się mówi, zasoby miasta, tak? No to rzeczywiście jest przygoda, to ma posmak przygody.
To ma posmak przygody, bo... Tam wiele rzeczy było dla nas zupełnie nowych. To nie jest tak jak w Europie, że są pewne rzeczy przewidywalne, że się pójdzie do sklepu i kupi się coś. Na przykład mieliśmy dzień poszukiwania butli z gazem, bo na ten trek w górach musieliśmy mieć butle, żeby mieć na czym gotować, bo tam nie ma gdzie kupić nic po drodze. Czy można zjeść jakieś tam takie batoniki, ale to na dłuższą metę nie ma jak, więc trzeba było mieć to ze sobą. A oprócz tego jest jeszcze taka, myśmy wypożyczali muły. To też była w ogóle śmieszna historia, bo chcieliśmy cztery muły. Okazało się, że cztery muły to trochę za mało, więc musi być awaryjny jeszcze, a jak awaryjny, to jeszcze by konie awaryjne i skończyło się na sześciu mułach, dwóch koniach i dwóch przewodnikach. Myślałem, że z jednym, bo inaczej się nie dało. I na przykład była taka sytuacja, że mieliśmy zaplanowane cztery dni na ten trek, gdzie gospodarz powiedział, my robimy te treki w pięć dni, bo my pilnujemy, dbamy o nasze konie, dbamy o ludzi. Ja zapłacę za ten piąty dzień, tylko my to mamy zaplanowane, że w cztery dni. Nie zrobicie tego, zrobimy. Okazało się, że oni to robią w drodze powrotnej w 2,5 dnia na przykład, czy 2 dni, bo oni znają ścieżki, idą. Ale okej, okay, są wybiegani, mogą to robić. Natomiast myśmy przeszli, ta trasa była naprawdę taka mocna. I co było fajne, że nikomu z nas nic się nie stało, jeżeli chodzi o chorobę wysokościową, natomiast pogryzły nas myszki. Tak koszmarnie, byśmy mieli takie siatki na głowach, takie zabezpieczające. Wszystkie odkryte części ciała były mocno pogryzione. I wiedziałem, że to będzie i tam nie działały żadne szpraje, niczego.
Rozumiem, że ta trasa to jest wasze odkrycie, które polecałbyś wszystkim tym, którzy planują dopiero wyprawę do Peru. A poza tym, jakie miejsce jeszcze?
Na pewno bym polecił pojechać do Boliwii na Salary. Salar de Uyuni to jest taka pustynia solna, to jest największe solnisko na świecie. Ono jest na wysokości, zaczyna się tam na 3400 metrów. Można sobie wyobrazić, że się jedzie po takim 100 km kwadratowych powierzchni soli samochodem. Biało i tylko biało.
I słono?
To znaczy, nie próbowaliśmy tej soli, znaczy inaczej, tam są hotele z soli na przykład, meble są z soli robione, tam się odbywa na przykład Ride Paris Dakar. Wrażenia są przedziwne, dlatego że tam nic nie rośnie. To jest dokładnie różnica poziomów na całej tej płaszczyźnie, to jest 40 centymetrów na 100 kilometrach.
Jest biało?
Jest biało, trzeba mieć okulary, bo jest bardzo biało. Na środku tego na przykład jest taka wyspa Boga Słońca i tam jest mnóstwo kaktusów, które są tak ze 3 razy większe od człowieka.
W tej soli?
W tej soli. To jest 50 metrów wysokości może ma. Natomiast no, widoki są przepiękne, bo dookoła jest biało i trudno złapać perspektywę. Tam jak się patrzy, to nie wiadomo, co jest bliżej, co jest dalej, jak daleko jest dany samochód albo dane budynki na przykład.
Desde este ser que te ama tanto. En un vuelo acércate, palomita mensajera, y dile en la orejita que mi amor no es pa' cualquiera. Papel de carta, explicarte yo he tratado, pero todas las letras con mis llantos se han borrado. Dame tu amor, vidita, te pide tu enamorado, que siempre ha de esperarte, solo Dios sabe hasta cuándo.
Segundita.
Kamienie milowe.
Wokół Machu Picchu jest jeszcze parę innych tras, które warto zobaczyć. Góry Andy w ogóle są piękne. I to tam chodzić można wszędzie. Są białe góry. Jak się idzie Inca Trail, to widać białe szczyty. Tą trasą, którą myśmy szli, to jest trasa, na której można spotkać ruiny miasta tego głównego, ale też są pod spodem na drugim kampingu, na przykład kamping. Kamping to jest pole, w którym można postawić namioty, tam nie ma nic więcej, tam jest rura z wodą i to jest wszystko. Ale można być praktycznie całą noc obok ruin, w których mieszkali Inkowie, ich tam takie wioski były.
Jak podróżujesz, to obiecujesz sobie, ojejku, to jest miejsce, do którego trzeba wrócić, albo tutaj trzeba rozpocząć kolejną eksplorację.
To znaczy ja tak miałem w Patagonii, bo myśmy pojechali pod Cerro Torre i Fitzroy i z nadzieją powiedziałem, chcę zobaczyć wschód słońca na Fitzroyu. Ale wiatr wiał 100-110 na godzinę i wyszliśmy w nocy o 2, żeby zobaczyć wschód słońca, jeszcze nie było żadnego deszczu. Doszliśmy pod Fitzroya, gdzie byliśmy totalnie mokrzy, bo było deszcz, śnieg do żywej nitki i była mgła i nie było nic widać i tam planujemy wrócić. Także to jest w planach, ale no zobaczymy teraz kiedy. Natomiast chcemy do Boliwii pojechać, bo Boliwia jest taka nie tyle wiejska, ile taka bardziej właśnie taka jeszcze z tymi naleciałościami kulturowymi, z takimi z dawnych czasów, taka zupełnie inna. Jak się chodzi na przykład po La Paz, to widać te kobiety w tych małych cylindrach, czyli to nazywają. One są dumne z tego, że tak chodzą, są takie wieszczki prawie. Tam jest w ogóle bardzo ciekawie połączenie religii katolickiej z religią, z tymi ich wyznaniami. Tam na przykład jak ktoś buduje dom, to pod dom, jak w narożu budynku, kładzie się martwą, znaczy ususzony płód lamy. I te płody lamy można kupić na targu czarownic, tam się przychodzi, normalnie ludzie przychodzą do targu czarownic, przychodzi małżeństwo, o błogosławieństwo, o dobre zioła, o dobre czary na rozwój ich biznesu, na rozwój małżeństwa. Tak normalnie, jak się przychodzi do lekarza.
Mhm. Targ czarownic.
Targ czarownic. Są dwa targi czarownic, bo jeden targ czarownic to jest dla turystów, a drugi targ czarownic jest taki, który jest autentyczny dla Boliwijczyków. Tam na przykład, żeby sfilmować tą wiedźmę, to trzeba uzyskać jej zgodę, poprosić i ona może się zgodzić albo nie, ale nie wolno tego robić samodzielnie, bo może rzucić urok. I to oni mówią o tym całkiem serio.
Że to działa.
Że to działa. I oni w to bardzo mocno wierzą.
A co można kupić na targu dla czarownic, dla turystów?
To znaczy, tam można kupić różnego rodzaju...
Wszystko.
Wszystko, wszystko. Pamiątki tak, ale te takie pamiątki, co to dla nich jest normalne, to dla nas jest ekstremalne, bo te ususzone płody zwierząt to są dla nas... No, to nie jest coś, co... Bo wiecie, nie można tego wywieźć. Można przywieźć jakieś zioła. Stamtąd na przykład, no tak, no i tak w większości ziół się nie przywiezie. Koki się nie przywiezie, mimo tego, że się ją pije rano na śniadanie, żuje się, tego się nie weźmie. O Peru jest jeszcze jedna bardzo ważna, ciekawa rzecz, którą warto pojechać. W Peru jest kanion Kolka. Kanion Kolka to jest najgłębszy kanion na świecie. On zasłynął przez Polaków, bo Polacy tam spłynęli w latach 80. pontonami. To była ekipa z Gliwic i z Katowic, z tego co pamiętam. I on, to jest 120 km rzeki. I oni jako pierwsi spłynęli kanion Kolka w dół. Rozsławili tą miejscowość, która jest u góry, bo to jest miejscowość, która jest u góry, nazywa się Cabana Conde. I z Cabana Conde, jak ktoś przyjechał i powiedział, że jest Polakiem, to dostawał honor obywatelstwo od razu. Tak jeszcze był ten czas, kiedy tam Polaków to widziano raz na jakiś czas, a wtedy Polacy rozsławili to miejsce i tam przyjeżdżało bardzo dużo ludzi. I tam jest też tak, że wchodzi się z Cabana Conde, się schodzi 1200 metrów w dół do kanionu, gdzie jest upalnie, na dole jest oaza i następnego dnia wchodzi się 1200 metrów do góry. Trzeba wyjść przed wschodem słońca, bo to się idzie po takiej stronie, gdzie no można nieźle dostać w głowę od słońca, bo przygrzewa bardzo mocno, a jest bardzo dużo pyłu i sucho jest.
Za horyzontem.
Myślę, że zachęciliśmy wszystkich do tego, żeby zaplanowali podróż do Peru i do Boliwii i wybrali takie no, nieuczęszczane zwyczajowo szlaki również, no bo tam na tych szlakach na pewno czeka przygoda.
Tam na pewno. I nie ma się co bać, bo to są bezpieczne kraje. No, oczywiście nie ma się co pakować w dzielnice, do których z założenia ktoś powie, tam nie wchodźcie, bo to jednak nie jest dla turystów, ale praktycznie gdzieś poza centrami głównych miast nie spotkaliśmy sytuacji takiej, gdzie musielibyśmy się czegoś obawiać. Nie. Tylko dobrze, jak tam się jedzie, to jest dobrze zaplanować sobie trasę od najniższej wysokości do najwyższej, bo myśmy startowali z poziomu Limy, tam jest 100 metrów nad poziomem morza, a kończyliśmy na 5000, gdzie o też jest ciekawa rzecz, że byliśmy na wschodzie słońca na gejzerach na 5000 i zjechaliśmy potem do takich basenów z wodą, gdzie woda miała 30 stopni, a na zewnątrz było w granicach 0 do 4 i kąpaliśmy się patrząc na to wszystko.
Jak długo trwała ta przygoda?
Ponad 3 tygodnie.
Czyli 3 tygodnie to już wystarczy, żeby wrócić nasyconym z takiej podróży.
Myślę, że tak. Żeby chcieć tam znowu pojechać, to na pewno.
Dzisiaj naszym gościem za horyzontem był Wojtek Warzecha, zakochany w podróżowaniu własnymi szlakami. Zakochany w obu Amerykach, co Państwo dzisiaj usłyszeli w naszej rozmowie o Peru i Boliwii, ale często wraca w Dolomity, bo jak magnes działają na niego Via Ferraty. Kiedy tylko ma trochę wolnego czasu, to rusza w drogę do Camino. To wszystko znaczy, że jeszcze nie raz spotkamy się z Wojtkiem Warzechą za horyzontem. Ale zanim to nastąpi, proszę odwiedzać jego bloga i stronę splecakiembezbiura.pl. No i proszę pamiętać, że my spotykamy się i startujemy w daleki świat hen za horyzontem w każdą sobotę po godzinie 21. Już zapraszam za tydzień. Do usłyszenia, dobrej nocy.
Wracamy, ale mamy już nowy cel za horyzontem.
Thank you.